Otwórzmy list do Efezjan. I przeczytamy pierwszych 9 wierszy. List do Efezjan, strona 1261 w warszawskich. Pierwszy rozdział, pierwsze 9 wierszy. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga i Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył. List do Efezjan jest listem tak zwanym więziennym. Był napisany, kiedy apostoł Paweł był w więzieniu. Miał trochę więcej czasu i spokoju do tego, żeby pisać listy. Czasami może nam się wydawać, że miejsce tego typu uciśnienia jest to porażka dla głoszenia, zwiastowania Ewangelii. Natomiast w jego przypadku było to troszkę wystopowanie tego, powiedziałbym, szalonego życia, tak? Szalonego. Dlaczego szalonego? Dlatego, że bardzo dużo doświadczał apostoł Paweł, tak? Możemy widzieć, że cały czas ktoś go ścigał, tak? Cały czas ktoś go prześladował, cały czas miał jakieś problemy. I kiedy został umieszczony w więzieniu, wtedy miał czas, żeby napisać listy. Oczywiście głosił w tym czasie też tym, którzy są dookoła, ale był to czas, kiedy mógł w spokoju pisać. I jeśli chodzi o list do Efezjan, to on jest taki szczególny, dlatego że pierwsze manuskrypty, które są w ogóle dostępne z listu do Efezjan, nie zawierają informacji takiej, że to jest list do Efezjan, do zboru w Efezie, tak? Po prostu pierwsze manuskrypty nie mają tej informacji i tak jakby ten list był skierowany do ogólnie do chrześcijan w jakimś obrębie, tak, w Azji. I możemy zobaczyć, że no nie jest to nieuzasadnione, tak, bo często listy, które są pisane, one mają jakieś konkretne pozdrowienia do jakichś tam osób i są jakby takim zaleceniem konkretnym dla danego lokalnego zboru. A ten list, on jest rzeczywiście napisany w taki sposób, że gdybyśmy mieli ustanowić, nie wiem, statut w Kościele, to właśnie można się oprzeć na tym liście do Efezjan. Tam jest w nim po prostu wszystko, co jest najważniejsze. Cała esencja, cała istota bycia Kościoła, bycia chrześcijaninem. I tu jest wszystko opisane w tym liście. Więc jest taka możliwość, jest taka opcja, że ten list był po prostu wysyłany do różnych zborów, ale najczęściej który manuskrypt, który się był przepisywany i który się trafił, był właśnie tym listem, który mamy dzisiaj napisane, z tym właśnie dodatkiem jako list do Efezjan, tak? Czyli możemy widzieć, że on był po prostu w taki sposób skierowany. Także to jest mniej więcej kierunek tego, co tutaj się działo. Dobrze, nie chciałbym tracić czasu na omawianie jakiejś tam historii, ale chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na tych 9 wierszach i zobaczyli, co tam jest zapisane, jakie tam są ważne informacje zapisane w tym liście. To, co możemy zobaczyć, to pierwsze 3 rozdziały tego listu, one mówią o pewnym Bożym dziele, o tym, że Bóg coś zrobił, że Bóg czegoś dokonał, że Bóg w jakiś sposób zadziałał względem ludzkości. I w drugiej części tego listu, w rozdziały 4 do 6, one opisują powinności Bożego dziecka, powinności, czy jakby działanie chrześcijan. Co człowiek, który jest chrześcijaninem, powinien zrobić? W jaki sposób żyć? Czego, na czym się skoncentrować? I nie chciałbym, żebyście myśleli, że ten podział, który tutaj jest przedstawiony, to jest jedyny, absolutny i w żaden inny sposób nie można tego listu zobaczyć. Możemy widzieć, że wiele osób, które czytało, które studiowało bardzo mocno ten list, mają w jakiś sposób inaczej podzielony ten list, tak? Jeżeli weźmiemy jednych, to możemy widzieć, że mają, że tak powiem, koncentrują się na Kościele i pokazują to, w jaki sposób tam Bóg działał w Kościele, ale inne osoby, które patrzą się na ten list, odbierają rzeczy, które inna osoba po prostu nie zauważyła, tak? I to, co mogę zobaczyć, to, co widzę w tym liście, to dwie takie właśnie rzeczy, tak jakby rozdzielone, że coś Bóg dokonał i co z tego wynika w życiu ludzi, w których Bóg dokonał pewnego dzieła. Więc kiedy patrzymy się na Boże dzieło, na to, co Bóg dokonał, to możemy zobaczyć, że jest pewne zamierzenie Boże i działanie względem człowieka. Czyli Bóg miał jakiś zamiar, miał jakiś plan, miał jakąś myśl, miał jakieś postanowienie, które chciał zrealizować. I postanowienie względem człowieka. I to, co możemy zobaczyć, to to, że Bóg wybrał człowieka właśnie. Przeczytajmy 4 wiersz. W nim bowiem, czyli w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. I to, co możemy zobaczyć, to pewną myśl, pewien plan Boży, taki zamysł, że Bóg chciał coś zrobić. Bóg postanowił coś. Wybrać człowieka, by był święty i nienaganny przed obliczem Boga. I to jest, myślę, całą istotą tego listu, że Bóg w jakiś sposób miał ten zamysł, żeby człowieka uczynić świętym i nienagannym przed Bogiem. Kiedy myślimy o nas, o ludzkości, o ludziach, to możemy widzieć, że my w swoich oczach, jako ludzie, bardzo często widzimy się jako ludzie sprawiedliwi. Tak? Nie zabiłem, ukradłem, albo może coś tam później się odwróciłem od tej kradzieży i już dalej nie kradnę. I mamy jakieś tego typu rzeczy, spojrzenie, patrzymy się, ale tak naprawdę to wcale nie jesteśmy źli, tak? Ale Bóg mówi tutaj, że On chce uczynić człowieka, żeby był święty i nienaganny przed Bogiem. A to jest duża różnica, bo my w swoich oczach zawsze potrafimy, czy często potrafimy się usprawiedliwić i powiedzieć, że to nie było takie złe, to była sytuacja wyjątkowa do czegoś i jako ludzie łatwo się usprawiedliwiamy. A jednak Bóg tutaj mówi, że zamierzeniem Boga było uczynić człowieka świętym i nienagannym przed Bogiem. To, co możemy zobaczyć w tym samym liście, to w 5 rozdziale, w wierszach 26 i 27, tutaj jest mowa o Kościele i o żonach. Jest konkretnie napisane, żon, nie bądźcie uległe tam swoim mężom, jak i Panu. I też, żeby mężowie miłowali swoje żony. I później jest taki fragment, który mówi od 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i nienaganny. I możemy widzieć, że Bóg miał pewien plan uczynić człowieka świętym i nienagannym i ten plan mógł się tylko zrealizować w Kościele. Ten plan mógł się zrealizować w Kościele i ten plan mógł się zrealizować tylko przez Jezusa Chrystusa. I mamy tutaj podany sposób, w jaki to uczynił, tak? I w 4-5 wierszu, czytamy w sumie końcówka wiersza 4 w miłości jest częścią wiersza 5, tak? Czyli tutaj w 4 wierszu powinniśmy kończyć takim zdaniem i nienagani przed obliczem Jego, tak? A to w miłości przeznaczył nas, w miłości odnosi się do tego, co jest w wierszu 5. Apostoł Paweł tutaj budował bardzo takie złożone zdania. Nie były to proste zdania, krótkie, ale on wiele, wiele rzeczy jakby łączył i stąd czasami jest trudno odnieść się do tego, co tu jest zapisane. Jest powiedziane tak, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, tak? Czyli w miłości przeznaczywszy nas dla siebie. O, mamy podobny wiersz z Ewangelii Jana 3,16, tak? Albowiem tak Bóg, co? Umiłował świat, tak? Że Syna swego jednorodzonego dał. I właśnie to jest ta myśl, że Bóg to zrobił w miłości. On przeznaczył w miłości, przeznaczywszy nas w miłości dla usynowienia przez Jezusa Chrystusa, że staliśmy się tym synostwem względem, usynowieni względem Boga. I to, co możemy właśnie widzieć, to, że On chce dokonać, chciał dokonać i dokonał czegoś właśnie przez Jezusa Chrystusa. Jaki jest powód Bożego tego zamierzenia i działania? Jaki jest powód tego Bożego planu? No bo widzimy, że Bóg miał myśl, Bóg miał zamysł, Bóg miał plan, ale co motywowało Boga, żeby to uczynił? Co wpłynęło na Boga, że On tego dokonał? I właśnie mamy tutaj w wierszu 5 odpowiedź. Przeznaczył nas, może tak w tej drugiej części 5 wiersza, według upodobania woli swojej, czyli przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Czyli to, co jest istotne, to to, że Bóg miał takie postanowienie. I taka była po prostu Boża wola. Bóg miał taką wolę. Bóg tak chciał zrobić. On się kierował tym, tą swoją wolą, że chciał tego dokonać. Takie po prostu było Boże postanowienie. Kiedy człowiek upadł w grzech, to Bóg miał pełne prawo zostawić to wszystko. Ale z drugiej strony patrzymy się na Boga i widzimy, że On tego nie mógł tak zrobić. Bo On jest święty, On jest miłością. I tego właśnie dokonał, że nie miał prawo zostawić ludzkość w tym wszystkim, w całym tym bagnie, grzechu, w tym upadku, a jednak tego nie uczynił. Miał wolę do tego, by uświęcić ludzi, by uświęcić Kościół. To działanie właśnie odzwierciedla Boży charakter. I drugi powód, jaki możemy widzieć, to to, że było to po prostu ku chwale Jego łaski. Pierwszy wiersz, szósty wiersz, pierwsza część. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. I tutaj widzimy, że my jako ludzie upadliśmy. Ale On chciał uwielbić swoją łaskę. Chciał pokazać, chciał wyróżnić, tak? Wyeksponować tą wielką swoją łaskę. I to było motywacją Jego. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ożywił nas wraz z Chrystusem. Kiedy może przejdźmy dalej. Jakie jest Boże dzieło? Boże dzieło jest przejawem Bożej łaski. Czym się charakteryzuje Boża łaska? Czy jest rezultat dla nas, że Bóg wywyższył swoją łaskę? Bo to możemy widzieć, że On był zainteresowany, żeby wywyższyć to, co jest od Niego. Bóg obdarzył nas łaską w umiłowanym Synu. Przejawem Bożej łaski jest to, że w umiłowanym mamy odkupienie przez krew Jego. To jest przejaw Bożej łaski dla nas. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego. Obdarzył łaską nas w umiłowanym właśnie przez krew Jezusa Chrystusa. I to jest dla nas przejaw Bożej łaski. Kiedy w ogóle myślimy o Bożej łasce, o bogactwie, tak, to możemy widzieć, że właśnie to jest odkupienie dla nas. Kolejną rzeczą, jaką możemy widzieć jako przejaw Bożej łaski, jest to, że w umiłowanym mamy, w warszawskiej czytamy takie słowa, odpuszczenie grzechów. I w OBG też jest odpuszczenie grzechów. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, o tym, że jest to uwolnienie od upadków. I ciekawe, że apostoł Paweł robi rozdzielenie między grzechem i upadkiem. I mamy w drugim rozdziale, pierwszym wierszu, takie słowa apostoła Pawła: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, tak? On używa właśnie tutaj w tym miejscu tego słowa upadki, tak? Że jedna rzecz, którą mamy w Jezusie Chrystusie, to jest odkupienie przez krew, a drugą to, że mamy uwolnienie od, i nie podaje tutaj tego słowa grzechów, tylko od upadków, czyli czego? Czyli czynów, tak? Pewnego sposobu życia, coś, co już się wdrożyło w nasze życie, tak? Możemy zgrzeszyć w naszym sercu? Możemy? Ale nie wprowadzając tego w życie. I Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, to pokazał, że to jest możliwe, tak? Że ludzie potrafią cudzołożyć, nie czyniąc, nie wprowadzając tego w czyn, a jednak mają grzech. I mówi tutaj o tym, że uwolnił nas od tego, żebyśmy mieli właściwy, uwolnił nas do tego, żebyśmy mieli właściwy sposób życia. Nie tylko jest to odkupieniem, ale jest to uwolnieniem od tego, żebyśmy ciągle w naszym życiu nie byli podlegli grzechom, nie byli podlegli naszym rządzom, tak? I tutaj w drugim rozdziale na przykład apostoł Paweł zapisał takie rzeczy odnośnie tych upadków i grzechów. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy byliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteśmy. Tak. On przyszedł i uwolnił nas od tego, żebyśmy mogli żyć dla Boga, żebyśmy nie czynili tego, co, żebyśmy nie żyli sposobem, który jest daleki od Bożego zamysłu, od świętości, od czystości. I to, co możemy widzieć w siódmym wierszu tego pierwszego listu, pierwszego rozdziału, w ostatniej części, to, że po pierwsze odkupienie przez krew Jego, uwolnienie od upadków i trzecia rzecz, według bogactwa łaski Jego. W umiłowanym mamy bogactwo łaski Bożej, tak? Czym jest bogactwo łaski? I dalej przechodzi w ósmym wierszu i tłumaczy. Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. I kiedy myślimy o bogactwie, które otrzymujemy od Boga, to w ogóle, kiedy myślimy o jakimś bogactwie, ja mogę mieć jakąś rzecz, tak? Coś, co ma wartość, mam jakieś bogactwo, ale muszę być w stanie pokazać innym, gdy ktoś chce przyjść do mnie i pyta się, no to jakie masz bogactwo, pokaż, tak? I wtedy ktoś pokazuje, że mam jakiś dom, samochód, jakieś inwestycyjne, jakieś akcje, coś tam jeszcze, złoto i różnego tego typu rzeczy. I tak samo w tej sytuacji, kiedy myślimy o bogactwie, to jest tutaj konkretny wymiar tego bogactwa, tak? i mówi o tym, że to mamy w umiłowanym. I tym bogactwem, które mamy w umiłowanym, jest mądrość i roztropność. I do tego zostaliśmy usposobieni. Do mądrości i do roztropności. Ciekawe, że apostoł Paweł, kiedy zwraca się do Kościoła, do ludzi wierzących, którzy mają Ducha Świętego, on od 15 wiersza modli się, mówi, ja się modlę o coś. Modlę się o ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, tak? I nie zawsze jest związane z tym, że mamy Ducha Świętego i mamy poznanie mądrości, tak? Dlatego, że poznanie mądrości i poznanie objawienia dokonuje się przez pewien wzór Boży, przez pewien sposób Bożego przekazu, tak? I to, co możemy widzieć, gdy apostoł Paweł odnosi się i mówi, że są apostołowie, są prorocy, są nauczyciele i to jest błogosławieństwo dla Kościoła, tak? I kiedy w ogóle myślimy o Kościele, o tym, że funkcjonujemy razem, to mało prawdopodobne jest to, że Duch Boży będzie się przejawiał przez jednego kogoś, kto jest osobą usługującą i tylko jest jeden, tak? Dlatego, że Bóg w swoim zamyśle dokonał w taki sposób, że rozdzielił dary. On porozdzielał. I bardzo często możemy widzieć, że kościoły mają jakiegoś jednego pastora, jakiegoś jednego, nazwiemy, lidera, i gdzie nikt inny nie może mówić. Nikt inny nie może się modlić, nikt inny nie może niczego zdziałać. I to są kościoły, które są okrojone z Bożego bogactwa. Dlatego, że możemy widzieć na podstawie tego, co działo się w Koryncie, gdzie jest napisane, że tam nie brak wam darów. Nie brak wam darów, tak? I rzeczywiście w tym zborze był pewien chaos. To ciężko było czasami ogarnąć ten porządek, tak? Nieumiejętne używanie darów powodowało, ale jednak Bóg przejawia się w Kościele, który jest poddany Bożemu Duchowi w różnych osobach. I czasami to powoduje pewnego rodzaju zwalczanie. Apostoł Paweł później mówi tam w dalszej części, że każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego, tak? I czasami pewne rzeczy nie mieszczą nam się w głowie, tak? Czasami po prostu nie możemy przyjąć czegoś i uznajemy to za herezję, uznajemy to za jakieś odstępstwo, tak? Uznajemy to, że ktoś się myli. Jesteśmy gotowi wyrzucić z Kościoła, bo nam się to nie mieści w głowie. A jednak apostoł Paweł mówił o tym, że każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. I nie zawsze będzie tak, że kiedy jestem w zborze kombinerkami i ktoś nie zachowuje się tak jak ja, w taki sam sposób, robi uścisk, to ja go nie rozumiem. Tak, czasami możemy się nie rozumieć. Ale Bożą łaską dla nas jest to, gdy jesteśmy w stanie przejść ponad tym i zobaczyć, czy rzeczywiście to, co ktoś robi, buduje, może innych buduje. Może nie wszystkich, bo może nie wszyscy rozumieją. Ale tak samo ja, gdy mogę widzieć innych, którzy działają, a nie robią rzeczy w taki sam sposób jak ja, to nie jestem w stanie zaakceptować. Bogactwo łaski Bożej przychodzi z nieba do nas. Bogactwo łaski jako mądrość i roztropność i w jaki sposób Bóg tego dokonał. W jaki sposób Bóg też przejawia swoją mądrość i objawienie. To, że po pierwsze zostaliśmy wzbudzeni w Nim, w Jezusie. Kiedy człowiek weźmie Słowo Boże i czyta i chce zastosować, bez Chrystusa nie jest w tym bogactwie. Nie jest w tym bogactwie. Bogactwo łaski to jest też to, że jesteśmy posadzeni z Nim. W drugim rozdziale, szóstym wierszu mówi o tym i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To jest błogosławieństwo dla nas. Że nie tylko zostaliśmy wzbudzeni, ale zostaliśmy posadzeni w Nim. I nie ma możliwości, żeby człowiek dostąpił świętości, czystości poza Chrystusem. Po prostu nie ma. Kiedy czytamy słowa o tym, że posadził nas w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, to możemy widzieć od 20 wiersza tego samego rozdziału takie słowa, gdzie Jezus, Bóg dokonał coś z Jezusem. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I to, co stało się z Jezusem Chrystusem, kiedy został wzbudzony, kiedy zasiadł w niebie, kiedy jest w niebie, nad wszelką władzą, nad wszelką zwierzchnością, tak samo w tym szóstym wierszu drugiego rozdziału i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie nas. Co to znaczy? To znaczy, że mamy zdolność, mamy umiejętność, mamy mądrość do tego, żeby nie poddawać się w naszym życiu, nie żyć życiem, które jest dalekie od Boga. Teraz jako Kościół możemy żyć inaczej. Możemy mieć plany właściwe, możemy mieć nastawienie właściwe, możemy mieć myśli. I to jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą, przejawem Bożej łaski jest to, że oznajmił nam tajemnicę woli swojej. I w 9 wierszu czytamy takie słowa, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył. To jest dla nas wielkie błogosławieństwo, bo Bóg mógłby dokonać tego wszystkiego i nie ogłosić tego. Kto znajdzie, ten będzie miał. Ale nie, on to ogłosił. I apostoł Paweł dążył z całych sił, ze wszystkiego. Nie chciał tracić czasu w ogóle na inne rzeczy, żeby mógł to ogłosić wszystkim. I właśnie apostoł Paweł mówi w tym liście, że on do tego został wyznaczony. On miał tego dokonać. I nie potrafił się zatrzymać, tak? Nawet kiedy była ta sytuacja z Barnabą, tak? Gdzie miał wziąć Marka ze sobą. Mówi, nie, to jest przeszkoda, tak? No łatwo sobie to pomyśleć, kiedy mamy jako rodzice coś zrobić z dzieckiem małym, to jak bardzo to dziecko jest absorbujące i hamujące służbę, tak? Jakąś rzecz, którą mamy wykonać. To trwa o wiele, wiele dłużej, bo zadawane są pytania, bo jest jakiś sprzeciw, bo nie chce, bo coś tam nie może. I to widać po prostu było u apostoła Pawła, nie? My jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby pójść i głosić. Zostaliśmy wydelegowani do tego, tak? I nie chcę, żebyśmy się zatrzymywali. Idziemy bez niego. To jest obsunięcie planu. To jest obsunięcie terminu. Ludzie czekają na Ewangelię. Oznajmił nam. To tak jakby coś zostało wystawione w sklepie, jesteśmy żebrakami i tylko wystawili w sklepie i jakaś jedna osoba, która by widziała, była świadkiem tego, najadła się, tak? Ale nie, to jest taka sytuacja, że ktoś jest świadkiem tego wielkiego dzieła, tej wielkiej tajemnicy Kościoła, który miał być grupą ludzi, tak? Która miała być złączona z Żydów i z pogan razem w jedno ciało. I ktoś taki, kto widział w sklepie, gdzie się wystawia pieczywo, ogłosił to, nie zostawił dla siebie. To jest błogosławieństwo dla nas. To jest przejaw Bożej łaski dla nas. I teraz jak bardzo to wszystko pokazuje Boży charakter, Boże cele. Kiedy patrzymy się na to, że Bóg miał jakiś zamysł, miał jakiś plan, żeby uświęcić ludzi w pewien określony sposób i zadziałał w tym kierunku. I teraz, kiedy ja się patrzę na to Boże działanie, na ten Bożą myśl, to jak w moim życiu na co dzień, jakie jest dążenie do tego, żeby innych prowadzić do tego bogactwa łaski Bożej? Czy może zbyt bardzo skupiamy się na tej doczesności, tak? Żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy mieli co pić, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, czym jeździć, żebyśmy mogli się odnaleźć w tym współczesnym świecie, który jest mocno zaawansowany w technologie różne i nie możemy żyć w sumie bez tego. Jak bardzo jesteśmy blisko tego wzoru, tego, co uczynił Jezus Chrystus i dzisiaj chcemy dawać innym właśnie to, bogactwo łaski, okazywać. W tych zwykłych rzeczach, które robimy, nie? Ja mogę się odnosić jako do dzieci, tak? Bo mam dzieci, więc mogę się skupić na tym, żeby dać jedzenie, tak? Ale mogę się skupić na tym, co jest duchowego w jego życiu, tak? Dając to jedzenie. Pokazywać, w jaki sposób on ma funkcjonować, tak? Syn czy córka. I teraz, jakie mamy rozkład siły? Czy tylko jesteśmy skupieni na tym, żeby podać to jedzenie, czy jesteśmy skupieni na tym, żeby poprowadzić do pokoju, żeby pokazać, co ma zrobić z grzechem? w jaki sposób ma miłować. I właśnie dalsza część tego listu do Efezjan pokazuje to, tak, w praktyce. Pokazuje relacje w małżeństwie, pokazuje relacje, jeśli chodzi o sługi, pokazuje relacje w życiu codziennym, tak, jak mają wyglądać. Że nawet kiedy czynimy te rzeczy w pracy, to czy przekazujemy coś więcej poza tym wykonanym działaniem, poza tym, że uzupełniliśmy Excela jakiegoś, czy poza tym, że ułożyliśmy kilka metrów płytek. Czy idzie coś dalej za tym? Także myślę, że ten fragment właśnie kieruje nasze myśli do tego, żeby iść za tym, jaki jest Bóg, że On ma właściwe myśli o nas, że nie tylko dał nam dzisiaj chleb, ale też dał nam wolność, uwolnienie od tego, że uwolnienie do tego, że możemy iść we właściwym kierunku. Niech Jezusowi Chrystusowi będzie chwała za to wielkie dzieło. Amen.